Drodzy bracia i siostry, w ostatnich dniach, w zasadzie tydzień temu, tak mocno i w naszych zborach wspominaliśmy to, co jest najważniejsze dla naszego życia w życiu chrześcijańskim. Odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. W piątek mówiliśmy przede wszystkim o cierpieniach, śmierci, o krzyżu. Natomiast w niedzielę mówiliśmy, minioną niedzielę, o zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Biblia, Ewangelie nam opowiadają, mówią w zasadzie do nas te słowa z Ewangelii, przedstawiają, jaka była atmosfera, sytuacja w tamtym czasie. Szczególnie interesują nas tutaj uczniowie, Pan Jezus Chrystus. I ja dzisiaj o tym chciałbym, drodzy bracia i siostry, mówić. Ale na wstępie chcę przeczytać słowo zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w 24 rozdziale od 13 wersetu. Znane słowo, poczytamy. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, wszedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że Go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czy ty, jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł mu, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Drodzy bracia i siostry, zanim przejdziemy do tego przeczytanego fragmentu Bożego Słowa, to chciałbym wrócić do tych słów, które wypowiedział Pan nasz Jezus Chrystus, wypowiedzieli apostołowie późniejszy, wypowiedział Piotr, gdy znaleźli się w okolicach Cezarei Filipowej. Miasto czy miejscowość Cezarea Filipowa znajduje się na północy Izraela, przy granicy w zasadzie z Libanem. Myślę, że niektórzy z was byliście tam. Tak myślę. Ja miałem możliwość być tam, w okolicach Cezarei Filipowej i powiem wam szczerze tak, że wcześniej zwiedziliśmy wiele różnych miejscowości, ale kiedy zostaliśmy przez naszego przewodnika, osoby, o której przebywaliśmy, zawiezieni do Cezarei Filipowej, to nie mogłem oderwać oczu. Patrzyłem. Także ci, którzy byli razem ze mną, pośpieszali mnie, abym szybciej. Ale siedziałem i miałem takie różne i myśli, i wyobrażenia. Cezarea Filipowa. Dlaczego? Ja powiem kilku zdaniach. Dlatego, że to jest, stamtąd w zasadzie rozpoczyna się, bo to z gór Hermon wypływa Jordan. Nieduży, tak bym określił, nawet strumyk. Czysta woda, która toczy takie małe kamyki. Obok zaś to jest taki masyw skalny, góra Hermon, rozciąga się góra Hermon, masyw skalny. I co chcę powiedzieć? Do tego masywu skalnego Tam, kiedy się przybliżamy, znajdujemy fundamenty, a nawet w skałach wykute takie miejsca i jest napis, że tu i tu były świątynie pogańskich. Tych świątyń pogańskich było aż 7. Czy w czasach Pana naszego Jezusa Chrystusa funkcjonowały wszystkie, to nie wiem. Ale nagle miałem taki jakiś obraz, jeżeli Jezus był w tym miejscu i te świątynie funkcjonowały, to i uczniowie, i Pan nasz przecież Jezus Chrystus oglądali, widzieli, jak poganie wędrowali jak gdyby od świątyni do świątyni. Każdy miał swoje ulubione bóstwo i wędrowali do tych pogańskich swoich świątyń. I każdy, powiedzmy, miał swoje bóstwo. Jak gdyby w tym momencie, to jest moja refleksja nad tym, Jezus zapytał, widząc, że każdy ma swego Boga, swoje bóstwo, zapytał uczniów swoich, za kogo wy mnie uważacie? Za kogo? Bo jak gdyby, zobaczcie, jedni wędrują tu, drudzy tu, mają swoje bóstwa, a za kogo wy mnie uważacie? I wówczas pada odpowiedź od Piotra, Piotr daje odpowiedź. Inni też mówią, że za Eliasza, inni za tego proroka albo tego proroka, ale za kogo wy mnie uważacie? I tu bym mógł powiedzieć, kim dla nas jest Jezus Chrystus? Za kogo wy, uczniowie, mnie uważacie? I wówczas Piotr odpowiada, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Chrystus, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Pan Jezus odpowiada mu, nie ciało i krew ci to objawiły, ale jest to objawienie, które dał ci Bóg Ojciec. To jest bardzo istotne i ważne. I wówczas Jezus wypowiada te słowa Piotrze. I te słowa dalsze, które czytamy, to ja też mam takie skojarzenia, patrząc na tą przyrodę, na to wszystko wydarzenia, że Jezus powiedział do Piotra, ty jesteś jak ten kamyk toczony przez tą czystą wodę Jordanu. Ale Kościół będzie zbudowany na tym potężnym masywie górskim. I często w Słowie Bożym czytamy, że Bóg jest skałą, potężną skałą, oparciem naszym. Takie odniosłem, bracia i siostry, wówczas wrażenie, byłem potem tak wszystkim wewnętrznie zafascynowany, że inni jak gdyby stamtąd wyciągali. Drodzy bracia i siostry, co dalej mówi Boże Słowo? No Boże Słowo nam dalej mówi, że Pan nasz Jezus Chrystus od tego momentu, od momentu tego objawienia, które przekazał Piotr, że Jezus jest Synem Bożym, jest Mesjaszem, Pan Jezus zaczął mówić swoim uczniom, że musi udać się do Jerozolimy, że tam będzie wydany w ręce uczonych w piśmie i kapłanów, osądzony, będzie skazany, ale równocześnie zawsze potwierdzał dnia trzeciego zmartwychwstan. A więc po raz pierwszy Pan Jezus powiedział właśnie tam w Cezarei Filipowej, że będzie wydany, że będzie skazany, ale trzeciego dnia zmartwychwstań. Ale zauważamy, że te słowa nie docierają do uczniów. I nieraz tak myślę, drodzy bracia i siostry, że w pełni Boże prawdy, nawet słowo, które czytamy, w pełni dociera do mego umysłu, abym go właściwie mógł rozumieć i zrozumieć. Czy tak jest? Bo Słowo Boże określa, że gdy Jezus mówił im o swojej śmierci, o swoim zmartwychwstaniu, to jak gdyby te słowa się mijały. Oni o tym w ogóle nie myśleli. Słowa nie docierały do ich umysłu. Nie mówiąc, że nie docierały do ich serca, bo jakżeż. I dalej zauważamy, że kiedy po raz pierwszy Jezus powiedział o tym, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, wcześniej sąd, nie wiem dlaczego, ale Piotr wziął Jezusa na stronę i zaczął napominać Jezusa. Zlituj się nad sobą, nie musisz iść do Jerozolimy. Drodzy bracia i siostry, i w tym miejscu my często mówimy, ja nie wiem, ale wielu tak mówi, być może tak jest, że kiedy Piotr powiedział o tym, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Synem Bożym, to również nad Piotrem i do Piotra zaczął docierać ktoś inny. Zaczął docierać przeciwnik, może podniósł go, ty miałeś wspaniałe objawienie, a teraz jak gdyby masz prawo zwrócić uwagę, napominać samego Jezusa Chrystusa. I napominał Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus odpowiada, ostre słowa, idź precz ode mnie, szatanie, ponieważ myślisz nie po Bożemu, ale po ludzku. Jak bardzo, bracia i siostry, musimy uważać, aby mówić po Bożemu, aby mówić zgodnie z Bożym Słowem. Tak, ja zgadzam się z tym, że Piotr był w jednej chwili wykorzystany przez przeciwnika, przez szatana. I to, że Jezus powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, to nie znaczy, że Piotr był szatanem. Ale jak gdyby za Piotrem krył się sam szatan, który coś podpowiadał Piotrowi. I sądzę, że w tym momencie Pan Jezus powiada nie... I do Piotra, Piotr słyszy, idź precz ode mnie, szatanie. On jak gdyby krył się za Piotrem. Piotr miał coś zrozumieć. I zauważam tutaj jedno. Jezus mówi o śmierci i zmartwychwstaniu i natychmiast jakaś kontra. Zlituj się nad sobą. Nie umieraj. Żyj razem z nami. Bądź z nami. A więc jest to kontra przeciwnika. Drodzy bracia i siostry, następnie Pan Jezus po 6 dniach wprowadził 3 uczniów na górę Tabor, góra przemienienia. Oto słowo też jest nam dobrze znane. I tam został przemieniony, jak gdyby wstąpił po części do tej chwały, którą miał, zanim przyszedł na tą ziemię. Uczniowie zmęczeni, bo rzeczywiście wyjść na tą górę, to myślę, że to wymagało i czasu, i trochę zdrowia. Byli zmęczeni. Ja byłem na tej górze, ale wyjechałem samochodem. I dalej zauważamy, że gdy Jezus został przemieniony, w pewnym momencie zauważamy też, że uczniowie byli tak zmęczeni, że nie zwrócili w pełni uwagi na to, co się dzieje z Jezusem. Bo to zauważają, gdy się tak trochę przebudzili z tej drzemki, że z Jezusem rozmawia Mojżesz i Eliasz. Ja tutaj, to jest dla mnie pewną tajemnicą, ale to dla nich było zauważalne, że oto patrzą, widzą Jezus, który jest przemieniony, rozmawia z Eliaszem i z Mojżeszem. O czym rozmawiali? A rozmawiali głośno. Rozmawiali tak, aby uczniowie słyszeli, tych 3, aby słyszało. Rozmawiali, o tym mówi ewangelista Łukasz, o zgonie Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. O zgonie, o śmierci Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. I oni słyszą te słowa. Ale te słowa nie docierają do ich umysłu, nie mówiąc do ich serc. I wtedy Piotr nagle, jak gdyby się zrywa, jest człowiekiem bardzo porywczym i powiada, Panie, dobrze nam tu być. Zbudujemy to tutaj 3 namioty i tutaj pozostaniemy. Nie do Jerozolimy, ale tu pozostaniemy, bo tu jest nam dobrze. Znowuż kontra. Eliasz i Mojżesz rozmawiają z Jezusem Chrystusem o jego śmierci w Jerozolimie, a oni powiadają, zostaniemy tutaj. Tylko, że tak naprawdę Słowo Boże określa, że Piotr nie wiedział, co mówił. Bo oto nagle pojawił się obłok z nieba i przerwał rozmowę Piotra. Nie wiedział, co mówi, pojawia się obłok z nieba i Bóg przerywa to mówienie Piotra. I wtedy słyszą głos z obłoku. Ten jest Syn mój miły, Jego... Bóg przemawia do tych trzech uczniów. Jezus Chrystus jest moim Synem umiłowanym, powiada Bóg. I Jego, tam jest to zdanie, Jego słuchajcie. A więc sam Bóg jak gdyby potwierdza, słuchajcie, nie możecie sprzeciwiać się śmierci Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. Macie Go słuchać. Jeśli Jezus mówi tak, to znaczy tak w twoim i w moim sercu. Nie ma żadnej kombinacji. On musi pójść do Jerozolimy. I wy musicie go słuchać. Drodzy, niech to słowo, że Jezus jest umiłowanym Synem Wszechmogącego Boga, Jego słuchajcie, dociera i do naszych serc. Teraz, kiedy jesteśmy zbawieni, teraz, kiedy kroczymy śladami Jezusa Chrystusa, mamy ciągle i stale go słuchać, Jego nauczania, w którym jest jedyna Boża prawda. Słuchać Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia, musieli zejść oczywiście z tej góry przemienienia. Nie zbudowali tam trzech namiotów, bo przecież Jezus musiał zginąć, umrzeć w Jerozolimie. Ewangelista Marek podaje, że po raz drugi w drodze do Kafarnaum Po raz drugi Jezus zaczął mówić o tym, że musi udać się do Jerozolimy i umrzeć na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ale czy myślimy, że oni słuchali Jezusa? Głos może i słyszeli, ale głos nie docierał do ich umysłu. Czy wiemy, o czym zapisał to ewangelista Marek, kiedy Jezus mówił po raz drugi o swojej śmierci, o czym oni rozmawiali? Rozmawiali o tym, kto z nich jest największy. Jak to nie da się porównać? Jezus mówi o swojej śmierci, oni rozmawiają o tym, który z nich jest największy, nie pod względem wzrostu. Dziwne. Drodzy bracia i siostry, po raz trzeci, gdy Jezus w pewnych odstępach mówi o swojej śmierci na krzyżu, na Golgocie, to zdarza się coś, co jest trudne do zaakceptowania, ale i realne. Oto matka dwóch synów, Jakuba i Jana. To są bracia. Jak to matka? Przyprowadza tych swoich dorosłych synów do Jezusa i powiada, Panie. Jezus pyta, czego chcesz? No chcę, aby w Twoim królestwie jeden syn, czyli Jan, siedział po prawicy, powiedzmy, a drugi mój syn siedział po Twojej lewicy. No matka przyszła, która troszczy się o swoich synów, o ich przyszłość. Powiedzielibyśmy, że to jest normalne, jak gdyby, bo każda matka przeżywa i troszczy się o los swoich dzieci i chce, aby im się jak najlepiej powodziło. Ale to ma sens tutaj trochę inny. Drodzy bracia i siostry, to mówię w związku z tym, że o tym mówiliśmy w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach. Chcę powiedzieć tak, że Słowo Boże też wskazuje nam, że kiedy Jezus został pojmany w Jerozolimie, już pojmany, to się zaczęło od sadu Getsemane, to Pismo Święte nam powiada, że wszyscy uczniowie go opuścili i co? Uciekli. To jest pewien obraz, drodzy, ale i obraz dla nas. Wszyscy uczniowie opuścili Jezusa Chrystusa i uciekli. Kiedy Jezus znalazł się na dziedzińcu Kajfasza, Piotr trzykrotnie zapiera się Chrystusa, mówiąc: nie znam go. Następnie w płaczu odchodzi stamtąd, bo w ostatnim gdzieś tam momencie, chwili wyprowadzili Jezusa. Jezus spojrzał na Piotra i nagle coś wszystko się zaczęło w Piotrze dziać. On zrozumiał. Jezus wcześniej mu powiedział: trzykrotnie się mnie zaprzysz. Nie, chociażby się wszyscy ciebie zaparli, ja nie. A gdy Jezus spojrzał na Piotra, Piotr zaczął gorzko płakać i odszedł. Patrzymy następnie, co się stało i co się dzieje pod krzyżem. Jezus już jest ukrzyżowany i tam widzimy ten tłum, i ten tłum różnie możemy przedstawić. Są tacy, którzy są zadowoleni z tego, że Jezus jest ukrzyżowany i na krzyżu skończy swoje życie. Są tacy też i byli tacy, którzy wznosili okrzyki, te negatywne okrzyki przeciwko Jezusowi Chrystusowi, ale była też rzesza ludzi, którzy nie byli zorientowani w tym wszystkim, co się dzieje. A więc tak możemy ich podzielić. Była też garstka niewiast, o których jest powiedziane, że począwszy od Galilei, a szczególnie niewiasty, usługiwały Jezusowi Chrystusowi. I tam z tą garstką niewiast był tylko jeden uczeń, Jan. Pozostali, nie wiemy, co w tym czasie robili, ale sądzę, że byli w Jerozolimie wystraszeni, zrezygnowani. Drodzy, Słowo Boże, gdyby zrozumieli w pełni Boże Słowo, że Jezus Chrystus musi umrzeć i trzeciego dnia zmartwychwstanie, nie musieliby tego przeżywać. Ale mogli być nawet bardzo blisko Jezusa Chrystusa. Nie mieli wpływu na to, większego wpływu na to, bo to było w zasadzie niezgodne nawet z Pismem Świętym, aby zapobiec śmierci Jezusa Chrystusa. Ale nie musieli tej tragedii przeżywać, gdyby poznali, gdyby prawda Jezusa Chrystusa dotarła do ich umysłu i do ich serca. Ja myślę tak, że my i w dzisiejszych czasach jako wierzący przeżywamy dlatego wiele takich utrapień wewnętrznych, dlatego że nie w pełni dociera do nas prawda Bożego Słowa. Ale nie możemy twierdzić, że to jest wina Boga. Sądzę jak najbardziej, że to jest wina nasza. Drodzy bracia i siostry, oto czytamy, że pierwszego dnia tygodnia Jezus Chrystus co? Zmartwychwstał. Pierwszy dzień tygodnia. Czy to jest poniedziałek, czy niedziela? No niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. A myśmy już tak w tych kalendarzach pomieszali, że uważamy, że poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia. Ale to zostawiam dla innych. Jezus zmartwychwstał. I z kim się po zmartwychwstaniu, tuż po zmartwychwstaniu, z kim się Jezus pierwsze spotyka? I tu mam taki plus dla niewiast. Nie z uczniami. Nie z tymi, którymi chodził, którzy chodzili za Jezusem i z Jezusem przez ponad 3 lata. Ale to niewiasty, przyszły do grobu Pana naszego Jezusa Chrystusa w czas rano pierwszego dnia. I raz jest, mamy zapis, że oto tam siedział przy grobie młodzieniec, anioł. A innym razem mamy zapis, że sam Jezus spotkał te niewiasty. I to jest istotne. Gdzie uczniowie? Gdzie mężczyźni? Niewiasty. Jezus powiada do tych niewiast: idźcie, idźcie do moich uczniów. Coś więcej jest powiedziane: idźcie do moich braci i powiedzcie im, że ich wyprzedzam aż do Galilei, tam się z nimi na wyznaczonej górze spotkam. Wiecie, to mnie interesuje. Mimo tego, że uczniowie pouciekali, że się zaparli Jezusa Chrystusa, to po zmartwychwstaniu Jezus w dalszym ciągu uważa ich za swoich braci i za swoich uczniów. On wiedział, że istotna prawda nie dociera do ich umysłu i do ich serca, ale w dalszym ciągu oni są moimi braćmi i moimi siostrami, bo kiedyś ta prawda dotrze, zrozumieją. Chodzi o ten stosunek, o to traktowanie. Oto niewiasty przyszły, wiedziały, gdzie uczniowie są zgromadzeni, przyszły i oznajmiły uczniom. A oni tam co robili? Siedzieli i płakali. Smucili się i płakali. A gdy niewiasty powiedziały: Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał, bo żyje, myśmy go spotkały, to dalej jest powiedziane, że te słowa, które wypowiadały niewiasty, wydały im się jak baśnie i nie dawali wiary. Mężowie, musimy dawać wiarę naszym żonom. To jest po pierwsze. I tak dalej. Owszem. Tak to z tego jak gdyby wynika. Nie dawali wiary. I te słowa oznajmijcie braciom moim i uczniom moim. Drodzy, celowo mówię o tym, aby coś tu zauważyć, że nie zawsze wszystko rozumiemy, co jest zawarte w Piśmie Świętym. I Jezus wiedział, że to jest jak gdyby zamknięte przed ich zrozumieniem, ale też wiedział, że zrozumieją śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa w terminie późniejszym. Dzisiaj się mówi tak, że nauczyciel jest nieudolny, jeśli uczniowie nie potrafi wytłumaczyć. Ja to często zwracam uwagę, że może być i tak, że uczeń nie dorósł do tego, aby zrozumieć. I trzeba trochę tutaj czasu. I Pan Jezus też w swoich wypowiedziach mówi, kiedy mówi o Duchu Świętym, mówi: teraz mówię do nas, ale wiem, że wy pewnych rzeczy nie jesteście w stanie przyjąć i zrozumieć. Ale po moim odejściu, kiedy zostanie zesłany Duch Święty, On was wprowadzi albo będzie wprowadzał w Boże prawdy. To jest niezmiernie istotne i ważne, że oto Duch Święty to nie tylko moc, jak to często oczekujemy, ale On jest nauczycielem i jest tym, który rozjaśnia, wyjaśnia słowa Jezusa w nas. Kto Duch Święty? Zwróćmy teraz uwagę, drodzy bracia i siostry, na tych dwóch uczniów Jezusa Chrystusa, którzy tego trzeciego dnia, przecież oni słyszeli, że grób jest pusty, ale wybrali się do Emaus. Dlaczego? Trudno jest powiedzieć. ale może w tym chaosie takim, braku zrozumienia, udali się do Emaus. Idziemy do Emaus. Co więcej, w tej drodze do Emaus rozmawiają, zadają sobie pytania i rozmawiają o wydarzeniach. Gdy Jezus Chrystus przystąpił do nich, to powiadają: jak to ty, będąc w Jerozolimie, nie wiesz, co się stało? Z tym Jezusem, mocarnym Panem, co się stało? Oto nasi starsi wydali na Niego wyrok, ukrzyżowali, został złożony do grobu i nagle niewiasty doniosły nam, że grób jest pusty, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Wydali Jezusa, nie wiemy, co się stało. Do końca powiadałem, czy to jest prawda, czy baś, że zmartwychwstał. Ale to jest takie jedno zdanie: a myśmy myśleli. A myśmy myśleli. Jak często i my możemy tak mówić: a ja myślałem. A ja myślałam, a myśmy myśleli, że co? Że On odbuduje Izrael i że Izrael będzie w takich samych wymiarach pod każdym względem jak za czasów Dawida, że wyzwoli nas spod jarzma Cesarstwa Rzymskiego. A myśmy myśleli. Drodzy, nieraz możemy jakiś problem, jakąś myśl wprowadzić do naszego umysłu i tą myśl rozwijać w umyśle. Ona coraz mocniej i bardziej potęguje. I tylko tą myślą żyjemy. Żadna inna gdyby myśl nie dociera do naszego umysłu, tą myślą żyjemy. Jesteśmy przepełnieni. I uważam, że oni tą myślą żyli. Myślą odbudowania w zakresie tym fizycznym Izraela. Żyli przez cały czas, gdy byli z Jezusem Chrystusem. I myśląc tylko o tym, ta myśl jak gdyby zaślepiła ich wzrok, nawet ten fizyczny, że nie zauważyli, że ten, który z nimi idzie, to właśnie Jezus Chrystus zmartwychwstały. Czy zauważasz zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który jest z tobą, który jest z nami? Niech nasz wzrok fizyczny i wzrok naszego serca zostanie otwarty. A myśmy myśleli. Źle myśleli. A myśmy myśleli. Drodzy, w dalszej rozmowie Pan Jezus im wyjaśnia, począwszy od Mojżesza, o tym, że Jezus Chrystus musiał umrzeć i że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I oni w dalszym ciągu Go nie poznali, chociaż gdzieś tam coś wewnętrznie, jak to oni zaznaczają, ich serce zaczęło jak gdyby pulsować inaczej. Ale dopiero kiedy przystąpili do wieczerzy, i gdy Jezus jak gdyby przejął przewodnictwo w tej wieczerzy, pobłogosławił chleb, różnie się mówi, że w tym momencie, kiedy błogosławił chleb, zobaczyli Jego ręce i rany, nie wiem, może tak, może nie, ale w tym momencie nastąpiło, w trakcie tego błogosławieństwa, tego jedzenia chleba, ich oczy zostały otwarte. I jakaż kolosalna zmiana. Jezus zniknął nagle, ale kiedy ich oczy zostały otwarte, kiedy ich serce zostało otwarte, kiedy zobaczyli, zrozumieli, że Jezus żyje, co zrobili? Ja myślę, że w wielkim tempie wrócili z powrotem do Jerozolimy. I idąc przez cały czas, tak myśleli, nasz Zbawiciel, nasz Jezus żyje, naprawdę żyje. żyje teraz już w naszych sercach, jest tą duchową energią od Boga dla każdego z nas. On żyje. Jeśli On żyje w nas, to i my żyjemy nowym życiem. Żyjemy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I drodzy bracia, siostry, przyszli do Jerozolimy, natychmiast składają świadectwo, dowiadują się, że również Jezus objawił się Piotrowi. Drodzy, czy my zawsze w pełni mamy to objawienie Pana naszego Jezusa Chrystusa? W naszym życiu, w naszych sercach, czy zawsze na Nim spolegamy? Jak to jest? Czy nie ma chwil, że oto jak gdyby się czujemy, że Jezus gdzieś jest w oddali? Jezus jest z Tobą. I miej wzrok otwarty i serce, bo On idzie razem z Tobą, albo Ty idziesz razem z Nim. Miej rozpoznanie, bo tych dwóch początkowo nie miało rozpoznania. Jezus wyjaśniał, dopiero później zrozumieli. Oto Jezus żyje. Ale to jest ogólne stwierdzenie i bardzo dobre. Ale czy Jezus żyje w Tobie i razem z Tobą? Czy Jezus żyje ze mną? Czy ja żyję w Nim? Czy jest ten puls nowego życia we mnie, które płynie od Pana naszego Jezusa Chrystusa? Znamy rozmowę Pana naszego Jezusa Chrystusa tam na górze, z uczniami tam na górze w Galilei. I znów zadajemy sobie pytanie, dlaczego zapytał trzykrotnie Piotra, czy ty mnie miłujesz? Wiecie, dziś znosimy hasła. Może i dobrze. I mówimy, że Jezus, Bóg miłuje nas. Ale uważam, że jest to hasło zbyt ogólne. Tak, to prawda, że Jezus miłuje każdego człowieka i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Ale dlaczego Jezus zadaje po raz trzeci pytanie Piotrowi, czy ty konkretnie mnie miłujesz? Niektórzy powiadają, dlatego że Piotr trzykrotnie się zaparł. Nie wiem. Ale drodzy, kiedy Jezus zadał mu po raz trzeci to pytanie, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? I wtedy Piotra to ruszyło. On tam praktycznie się rozpłakał i powiadał, Panie, ty wszystko wiesz. Czy zatem Piotr wcześniej mówił tylko w sposób ogólny, tak jak często i my wypowiadamy, Panie, ja cię miłuję. Ale czy to, co mówimy, sięga głębi naszego serca? Panie, ty wszystko wiesz, co jest we mnie. Naprawdę wszystko wiesz. I dlatego, że Jezus wszystko wie, zapytał trzykrotnie Piotra, czy ty mnie miłujesz, sprowadzając go do takiego stanu, aby on zrozumiał, że Bóg wszystko wie. Aby nasze słowa nie były puste. Nieraz też mówię, jeśli trzy razy mówisz, że Bóg cię miłuje, to powiedz przynajmniej raz, ale z głębi serca, z takim pełnym stwierdzeniem, czy ty miłujesz Boga? I tu bym zastosował tą definicję, wszyscy, którzy miłują Boga, to są ci, którzy przestrzegają Boże Słowo. Taka jest dla mnie prawda. Ale czy ja miłuję Boga? Drodzy bracia i siostry, chcę powiedzieć, że ja też się na tym łapię. Na tych takich pewnych wypowiedziach sloganowych, niepopartych w pełni rzeczywistością. One niby są dobre, ale niepoparte naszym przeżyciem, naszym doznaniem wewnątrz. Jeśli miłujesz Boga, chociaż częściej mówimy, że Bóg nas miłuje, możemy tak mówić, ale gdzieś musimy w pewnym momencie zastanowić się, Skoro Bóg mnie miłuje, czy ja miłuję Boga? Może nie raz i nie dwa trzeba nam się znaleźć w takim stanie, w jakim znalazł się Piotr. Panie, Ty wszystko wiesz. Do tej pory było tak. Ale Ty, Panie, miłujesz mnie i z naszej strony powinna być ta wzajemność. Drodzy bracia i siostry, po 40 dniach od chwili zmartwychwstania Pan nasz odchodzi z tej ziemi. I tutaj chciałbym powiedzieć tak. My często mówimy, że gdy Pan odchodził z tej ziemi, polecił uczniom swoim, aby szli na cały świat i zwiastowali, co? Ewangelię. To jest prawda. Ale kolejność jest nieco inna. I nie zmieniajmy kolejności. Bo najpierw Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich tych 11 uczniów: idźcie do Jerozolimy i co? I oczekujcie na moc z wysokości. Oczekujcie na Ducha Świętego, którego poślę. Będę prosił Ojca mego. Idźcie do Jerozolimy. Nie możemy stwierdzać, że oto uczniowie tego potrzebowali, a my nie. I dalej czytamy, że oni udali się do Jerozolimy. Oni nie rozeszli się, aby zwiastować Ewangelię, ale udali się najpierw do Jerozolimy i tam przez 10 dni 120 osób oczekiwało, modląc się, oczekiwali na Ducha Świętego. Oczekiwali na moc Ducha Świętego. Czy ma to jakieś znaczenie, czy nie? Dopiero po tych 10 dniach, kiedy otrzymali, nazywamy to chrztem w Duchu Świętym, języki były potwierdzeniem tego chrztu, zaczęli zwiastować Ewangelię, począwszy od Jerozolimy. Jaki jest nasz obraz, nasze myślenie, kiedy widzimy w dniu 50, a więc w dniu, kiedy otrzymali chrzest w Duchu Świętym, kiedy widzimy 11 apostołów, którzy stanęli przed potężnym tłumem ludzi, a było ich tam co najmniej ponad 3 tysiące Żydów zgromadzonych. I oto ten Piotr, tak lękliwy, bojaźliwy, staje razem z 11 uczniami i w mocy Ducha, w kierownictwie i w prowadzeniu tegoż Ducha, którego otrzymał, zaczyna zwiastować Ewangelię. Oto zmiana. Zmiana u Piotra. Zmiana u apostołów. Wcześniej zapierali się, uciekali, przestraszyli się, ale następnie, kiedy zrozumieli sens zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, kiedy zostali napełnieni chrztem w Duchu Świętym, stali się ludźmi odważnymi, głoszącymi Ewangelię w mocy Ducha Świętego. Jak to jest możliwe, pytamy. To ma duchowy wymiar. To jest możliwe. I my wszyscy o tym wiemy. I znowuż gdzieś się jak gdyby zatrzymujemy lub ta wiadomość, że to jest dla nas, gdzieś jej znaczenie zostało osłabione. Ileż inicjatywy, dążenia i z naszej strony musi nastąpić, aby nastąpiła ta wewnętrzna, to duchowe wzmocnienie pochodzące od tego, który zamieszkuje w nas, a zamieszkuje w nas Duch Święty. I nic dziwnego, że apostoł Paweł powiada w sposób następujący. Otrzymaliście Otrzymałeś, Tymoteuszu, otrzymaliśmy nie ducha bojaźni, nie ducha lęku, ale ducha odwagi, ducha mocy, ducha miłości, ducha rozsądnego, trzeźwego myślenia. Odnówmy nasz stosunek, naszą więź, naszą kontakt z Duchem Świętym. Ile razy mówimy, On jest naszym pocieszycielem. Sięgamy do Niego jako pocieszyciela. Nie twierdzę, że nie. Ale wcześniej muszę powiedzieć, że On jest tym, który powinien prowadzić każdego z nas. On jest nauczycielem. Owszem, jest i pocieszycielem. Jest to pełne zabezpieczenie duchowe, które pochodzi też od Ducha Świętego. On jest nauczycielem. Wprowadza nas we wszelką prawdę, naucza, wyjaśnia Słowo Boże, oświeca nasze serca, naszą duszę, nasze wnętrze, wewnętrznego człowieka, ale zawsze go też musimy traktować jako tego, który nas prowadzi, bo tylko ci teraz są dziećmi Bożymi, których Duch Święty prowadzi, których Duch Święty prowadzi. Musimy to mocno akcentować. Po to został nam dany, aby prowadził nas, aby prowadził cały ten widzialny Kościół Jezusa Chrystusa tutaj na tej ziemi. I On nie tylko nas tutaj prowadzi, ale On nas z tej ziemi poprowadzi do Jezusa Chrystusa. Ożywi śmiertelne ciała nasze. Poprowadź Duch Święty. On jest tym, który sprzeciwia się też jeszcze i złu, i wszelkiej nieprawości. A więc, drodzy bracia i siostry, wiem, że to jest słowo dobrze nam znane. Czytamy go. Tylko nieraz te słowa dobrze nam znane są jak gdyby uśpione przez nas w naszych sercach, w naszym życiu. Musimy je ponownie uaktywnić. Wiecie, i tu już na zakończenie może kolejne świadectwo z mojej strony. Nawróciłem się w 1964 roku 15 sierpnia. O nawróceniu nie będę tutaj mówił, ale tydzień później, to była niedziela, 15 sierpień 1964 rok, to była niedziela, nawróciłem się, kiedyś może opowiem, ale tydzień później, 22 sierpnia zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Wiecie, dzisiaj już nie ma takiego jak gdyby parcia z naszej strony. Ci, którzy się niby na nowo narodzili, wcześniej z nawróceniem, narodzili na nowo. Nie ma czegoś takiego w zborach, w zborze, no wybaczcie, że tak to może po części osądzam, takiego parcia ze strony zboru i danych osób, które się nawróciły o to, aby otrzymać, być ochrzczonym w Duchu Świętym. Rok 1963, 1964, 65 myśmy nazwali takim powiewem Ducha Świętego w naszym kraju. I w tamtym czasie bardzo dużo młodzieży, przede wszystkim młodzieży, może starsi też, ale z taką pewnym dystansem, drodzy, przeżywaliśmy chrzest w Duchu Świętym. I miałem bardzo dobrego młodzieżowego lidera w Przemyślu. On żyje, był, to jest wieloletni pastor Bolesław Osieczko. Bardzo mądry człowiek, mimo że był wtedy młody, ale już miał pewne takie doświadczenia. Chodził z rodziny wierzącej. I on zebrał młodzież w Przemyślu, a ta młodzież przeżyła chrzest w Duchu Świętym. I każdą sobotę przez półtory roku w prywatnym mieszkaniu zgromadzaliśmy się tam. Nie było dużo młodzieży, gdzieś 7-8 osób. Przychodziliśmy na to spotkanie. Się nazywało młodzieżowe, tak jak i obecnie. Ale on to inaczej prowadził. On wiedział, że my jesteśmy młodzi w tym duchowym wymiarze, jak niemowlaki, ochrzczenie w Duchu Świętym i on przez godzinę czasu, albo to wszyscy przez godzinę czasu, jak gdyby zarządzał, tam się wtedy klęczało na kolana, modlitwę innymi językami. Zostaliście ochrzczeni, jesteśmy sami, nie ma osób postronnych z zewnątrz i teraz przez godzinę czasu wszyscy modlimy się innymi językami, tak jak Duch Święty nam poddaje. Godzina czasu. Byłem młodym człowiekiem, ale to było tak entuzjastyczne. On nad tym czuwał, że dosłownie nas podnosiło z kolan. Z zachowaniem pewnej trzeźwości. A więc wychodziliśmy po tej modlitwie, to trwało ponad półtorej roku, po tej modlitwie pełni duchowej energii, jako młodzi ludzie, ale chcieliśmy w pełni służyć Bogu. To dodawało nam sił, mocy, trzeźwości, ukierunkowanie na Ducha Świętego, ukierunkowanie na Boże Słowo. I mówią, że ja wspominam tamten okres, bo to jest bardzo pozytywny i tak sobie oceniam, wiecie, oceniam, ile to nam, jak to nam dało takiej tej dobrej duchowej podstawy do dalszego życia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. No, tyle chciałem wam, bracia i siostry, powiedzieć, a więc musimy albo powinniśmy, dzisiaj zwracam uwagę, spolegać też bardziej na Duchu Świętym, na Jego kierownictwie i Jego prowadzeniu, aby wejść w taki duchowy stan. W taki duchowy stan. Nieraz to może być taki niepokaźny, ale gdzieś żyjąc podejmujemy różne decyzje, na przykład. Ale odczuwamy też ten impuls wewnętrzny, impuls Ducha Świętego. Delikatne stwierdzenie Ducha Świętego. Tak lub nie, zatrzymaj się. Ja to często określam. Światło zielone, a więc tą decyzję, którą podjąłeś, masz światło zielone od Ducha Świętego. Innym razem, kiedy podejmują jakąś decyzję, to są, mogą być nawet decyzje bardzo proste, no, nagle żółte światło. Innym razem stop, czerwone światło. Poczekaj. A więc ten wewnętrzny impuls Ducha Świętego, ale drodzy, aby to mieć, to musimy naprawdę żyć w ścisłej społeczności poprzez Słowo Boże, poprzez modlitwę z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To wam mówi starszy wiekiem. Nie tylko wiekiem tym takim ludzkim bym określił, ale jest starszy pod względem wieku tego duchowego, bo jak sami wiecie, to już za mną 50 pół wieku, ja zawsze mówię, i teraz dodaję plus 3 lata wędrówki za Jezusem Chrystusem. Niech was Bóg błogosławi we wszystkim.